odporność psychiczna. To dzisiejszy temat naszej rozmowy w licencji na życie w programie Radia Lublin. Zachęcam Państwa do polubienia strony na Facebooku Licencja na życie i pisania na temat odporności psychicznej. Tak ważne, już mówiłyśmy o tym nie tylko w tych czasach, ale w tych wyjątkowych czasach bardzo, bardzo istotnej. Ogromne kolejki do psychologów, do psychiatrów. Dzieci mają ogromne problemy z odpornością psychiczną. Pandemia jednak odbiła się na psychice i dzieci, i młodzieży, i też dorosłych. Dzisiaj rozmawiamy o filarach odporności psychicznej, o tym, że możemy ją w sobie odnaleźć, możemy też ją odbudować i że moc i stery są w nas. I to jest związane z kolejnym filarem, związanym z odpowiedzialnością.
Tak. Tak, tak. Nasz piąty filar to świadomość odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje, za swoje wybory. Ponieważ jeśli mamy akceptację do tego, że życie czasem toczy się koło nas, obok nas, my się temu przyglądamy, w związku z czym w odpowiednim momencie możemy powiedzieć, ja tego nie chcę, a tego potrzebuję. I sięgam po te rzeczy, które są dla mnie użyteczne, które jakby natrafiają się na mojej drodze życia, nie rezygnując z nich. A jeśli z nich rezygnuję, to w pewien sposób też świadomie. Czyli na przykład, jeśli podejmuję taką decyzję, że przeprowadzam się na wieś, nie wiem, kilka kilometrów pod Lublin. Co się wiąże akurat dla mnie z tym, że będę mieszkać w innym otoczeniu, wśród innych ludzi, że trzeba będzie dojeżdżać do pracy, że trzeba będzie wozić dziecko na wszystkie zajęcia, jakie tylko w tym mieście możemy mu zorganizować, no to ja podejmując tego rodzaju, podejmuję ją świadomie. I ponoszę w związku z tym jakieś konsekwencje, ale takie, co do których Ja je mam trochę przemyślane, już mam je w jakiś sposób obrobione. I nie narzekam potem, że skoro wybrałam tak, to mam to jednak beznadziejnie jest, bo coś tam jakby utrzymuję w sobie taki sposób myślenia o tym, taka była moja decyzja, albo taka była decyzja na wtedy. I wtedy to była najlepsza decyzja. Dzisiaj z tej perspektywy, w tym miejscu mojego życia, podjęłabym inną, ale wtedy to była dobra decyzja. Dlaczego mówię też o tym, że to była dobra decyzja? Mianowicie, każdy człowiek ma instynkt samozachowawczy i nikt świadomie nie chce zrobić sobie krzywdy. Tak, normalnym, zdrowym, naturalnym życiu. Większość ludzi chce o siebie zadbać. To, że wychodzi różnie, to jest oczywiście splot wielu różnych czynników. Ale co do zasady, nie chcemy sobie sami zaszkodzić. Chcemy dla nas jakby coraz lepiej. Natomiast perspektywa życia jest różna, różne rzeczy mogą nas spotkać, żeby w tej odpowiedzialności powiedzieć sobie, wtedy taką decyzję podjąłem i wtedy było okej. I dzisiaj się nią nie biczować, umieć odpuszczać pewne rzeczy, umieć powiedzieć sobie, okej, to schrzaniłam. To była zła decyzja, ale to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. Być może wtedy wydawało mi się, że to jest po prostu, nie wiem, małżeństwo na całe życie. Czas zweryfikował i mówi tak, okej, te 15 lat razem pod koniec było kiepsko, ale na początku było pięknie. Okay? Więc jakby, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i nie odbierać sobie czegoś, co jest też siłą i naszym zasobem na dzisiaj. Żeby mieć takie poczucie, że akceptuję, to było tam trochę wcześniej, akceptuję te nowe sytuacje, które do mnie przychodzą.
I to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o odporność psychiczną, bo nie zaprzeczamy swoim decyzjom, tylko akceptujemy, rozumiemy i wyciągamy wnioski.
Tak, dokładnie. Mhm. I jak wyciągamy wnioski, to tutaj niestety nasza odporność się nie kończy, bo trzeba te wnioski jeszcze wcielić w życie, mianowicie zastosować. Czyli jeśli było coś, co mi szkodziło, to ja unikam tych rzeczy, które mi szkodziły.
I zawsze mogę popełnić inne błędy.
To już inna sprawa, prawda? Ale lepiej się popełnia nowe błędy niż stare błędy. I dlatego też ta świadomość odpowiedzialności za swoje życie jest takim wymiarem mentalnym. Mianowicie, że jeśli wybierałam sobie pracodawców, w taki sposób, że zawsze trafiałam do organizacji o pewnym rysie osobowościowym. Organizacje też mają swoje osobowości.
O, to ciekawe.
Tak, to może kiedyś będziemy miały okazję, to rozwinę temat. I taka osoba wchodzi do takiej organizacji po raz kolejny i nawiązuje znowu relacje w tym samym schemacie funkcjonowania, to tam nie mamy świadomości odpowiedzialności. Tam mamy może wnioski, że nie trzeba było, ale nie ma jeszcze działania. Nie ma tego wykonawstwa odpowiedzialności. Znaczy mówię, ja tego rodzaju instytucji to ja dziękuję. Ja gdzie indziej sparzę paluszki, ale tutaj to ja już nie dziękuję.
Podobnie nie tyle sparzę paluszki, co otwieram się na coś zupełnie nowego.
Nawet akceptacja tego, że może się nie udać, jest dla nas pewną składową odporności psychicznej, bo nie na wszystkie rzeczy mamy wpływ. To jest punkt tam drugi. Nie na wszystko mamy wpływ, prawda? Trochę to może brzmi, że tak sobie płyniemy i że tak to życie tam obok sobie jest, ale trochę o to chodzi, że po prostu nie wszystkimi rzeczami musimy się zajmować, nie wszystkimi rzeczami musimy jakoś się przejmować też przy okazji. Są rzeczy, które po prostu trzeba odpuścić.
I my się zmieniamy.
Te same rzeczy, które były dla nas ważne 20 lat temu, dzisiaj są już trochę nieaktualne, więc a przyzwyczajeni do walczenia o taki schemat, no okej, okay, no gdzieś jest tam, z tyłu głowy mamy, że no może lepiej by było tak, w związku z czym my się kłócimy o to, czy trzeba rzeczywiście te kubki w domu odstawić do zlewu, czy może od razu do zmywarki, nie? Bo kiedyś tak się odkładało. Teraz, to jakie to ma znaczenie na końcu naszego żywota, jak nam zamykać wieko nad głową, to będzie zastanawiał, gdzie kubki odkładała. No nie, odpuśćmy pewne rzeczy, tak? Świadomość, odpowiedzialność, to jest umiejętność odpuszczania pewnych rzeczy.
No właśnie, jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, czy ludzie chętnie ją biorą za swoje życie, za swoje decyzje?
Trochę nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Dlaczego?
To się zmienia. Dlatego, że jesteśmy wychowywani w kulturze kar i nagród. Mianowicie, proszę sobie przypomnieć, co było, kiedy, nie wiem, nasi słuchacze mają lat, ale podejrzewam, że od przedszkola do Opola, to proszę sobie przypomnieć takie jakieś swoje najwcześniejsze doświadczenia, jak nie było pracy domowej odrobionej, albo coś poszło nie tak. Czy było zrozumienie do tego, że ta praca domowa była nieodrobiona? Czy była próba analizy? Czy to było za trudne zadanie? Czy może dziecko się akurat wtedy zbyt dobrze bawiło i tego nie zrobiło? Nie, była kara. W związku z czym jesteśmy wychowani w systemie kar i nagród. Jak nagroda, no to oczywiście uczę się dla nagrody. Dlatego albo uczę się, żeby uniknąć kary. Czy odrabiam tę pracę domową, żeby uniknąć kary. Natomiast przestrzeni na to, żeby zanalizować jakąś konkretną sytuację, nie ma. W związku z czym ta odpowiedzialność nam się trochę tutaj wymyka. Mianowicie, że wolimy się usprawiedliwić, że coś nam nie wyszło, bo nie wiem, pies nam zjadł zeszyt do matematyki albo wydarzyła się jakaś inna rzecz, niż powiedzieć, wcale mi się nie chciało tej matematyki odrabiać. I to by było wtedy absolutnie zgodne z tym, co ten młody człowiek przeżywał.
Albo nie lubię tego
przedmiotu. Albo nie lubię, albo jest dla mnie za trudny, albo jest właśnie wręcz odwrotnie, jest po prostu za nudne te zadania są. I ja się męczę nad tym. Mój syn tak ma na języku angielskim, zadaję mu pytanie, no ale synku, to wolisz w szkole angielskiej, czy wolisz tej tam prywatnych lekcjach? Mamo, ja w szkole nie lubię. Ale dlaczego? Przecież to też jest fajny angielski. Mamo, bo ja już te wszystkie słówka dawno znam, my je powtarzamy w kółko. I okej, to teraz rozumiem, dlaczego tutaj jest na tej karteczce taka uwaga zapisana od pani nauczyciel, prawda, żeby więcej ćwiczyć w domu. Nie dlatego, że, nie wiem, są braki, tylko dlatego, że po prostu ten materiał dla niego jest za nudny zwyczajnie w świecie i on się nudzi i zaczyna tam robić swoje różne, zaspokajać swoją potrzebę aktywności, tak to nazwę. Niemniej jednak, rzadziej nam, nie mamy takiej tolerancji do akceptacji porażki, uwaga, no to jest ważne, nie mamy takiego nastawienia, generalizuję oczywiście, bo nie państwo tutaj będziecie gdzieś tam może w komentarzach jakoś tak trochę szturmować, ale generalizuję po to, żeby pokazać, nie mamy akceptacji do tego, że coś jak nam się nie powiedzie w życiu, to że to jest lekcja życia. Lekcja życia to jest bardzo ładne hasło, bo trzeba będzie to zapisać gdzieś. Tak sobie myślę, że każdy z nas powinien to mieć zapisane, że nie ma słowa porażka, jest lekcja z życia.
Bo to są zasoby, tak naprawdę w ten sposób budujemy swoje zasoby, doświadczając, ucząc się poprzez doświadczenie, poprzez to, jak ja się tutaj w tym sprawdziłam, czy ten biznes wypalił, bo rozmawiałyśmy już o tym w innym programie poświęconym psychologii biznesu, że ten model amerykański polega na tym, że świetnie, kolejna firma ci splajtowała rewelacyjnie, próbowały 17 razy, 12 ma szansę rozwoju, bo jesteś człowiekiem odważnym, kreatywnym. A nasz polski model jednak wskazuje na to, że porażka skreśla, powoduje, że jesteś nieudacznikiem i lepiej nie próbuj, bo ci się nie udało.
Lepiej nie próbuj będzie naszym mechanizmem obronnym. Przed tym my...
Ale inni też mogą tak powiedzieć. Przypominam sobie te wszystkie reportaże, które robiłam w takich środowiskach trudnych, gdzie ktoś chce się wyrwać z alkoholizmu, ktoś chce właśnie założyć biznes, a jest kobietą, która doświadczała przemocy w bardzo trudnym, dysfunkcyjnym środowisku i musi się wyprowadzić stamtąd, bo nie jest to akceptowalne, że ona rozwija biznes, zarabia dobre pieniądze i to nie jest do przyjęcia właśnie w tym środowisku.
Cóż.
Tego jest to są życiowe, życiowe przykłady wskazujące bardzo, na to, że bardzo. Trzeba mieć dużo w sobie takiego samozaparcia.
Tak szeroki to jest wątek, że to, co bym teraz nie powiedziała, to i tak będzie spłaszczenie tego, ale pracując z młodzieżą w wiosce dziecięcej, u dzieciaków, które miały 14, 15, 16, 17, 18 lat, którzy wielokrotnie uczestniczyli w różnych warsztatach, bardzo wyraźnie można było zauważyć to, w jaki sposób są dotknięci też życiem, ale w jaki sposób są modelowani. I nie ukrywam, że to była chyba największa satysfakcja mojego życia, kiedy oni się usamodzielniali, kiedy przechodząc przez absolutnie wszystkie możliwe trudności życia, jakie mogą spotkać dzieciaki, stawali na nogi, zakładali swoje nowe miejsce zamieszkania, podejmowali pracę, wyjeżdżali też za granicę, zapisywali się na studia, bo jakby kontakt z tymi osobami mam do dzisiaj i widzę, że to jest kwestia naprawdę naszego sposobu myślenia. Że jeśli jesteśmy ukiszeni w tym sosie, gdzie się nie da, bez sensu, wszystko jest na nic, to my z tym wszystkim zostajemy. I rzeczywiście może być taki element też bezradności, wyuczonej bezradności, ale nieświadomie. To znaczy wtedy, kiedy rodzice mówią, nie biegaj, bo się spocisz. Nie wchodź, bo spadniesz. Jeszcze nie wszedł, jeszcze nawet nie pomyślał o tym, że mógłby tam wejść, a już jest dla nas informacja, nie próbuj.
Albo ludzie są zagrażający.
Ewentualnie ludzie, tak, pani cię zabierze. Pamiętam taką sytuację ze sklepu, kiedy byłam z synem, on miał jakieś niecałe 5 lat, staliśmy w kolejce już przy kasie i było jakieś dziecko ewidentnie przestymulowane, ewidentnie zmęczone, zgrzane w tej kurtce, po prostu płaczące, błagające oczywiście na swoim języku tym takim płaczu o jakąś pomoc i chyba było, nie wiem, czy z babcią, czy z jakąś nianią. No i ona też taka bezradna już w tej sytuacji, no bo to jednak wszyscy patrzą, no bo to straszne, bo dziecko płacze, to jest coś niezwykłego, oczywiście, że dziecko płacze. I powiedziała do tej dziewczynki, nie płacz, bo cię pani zabierze. A mój syn na to wtedy mówi, spoko, pobawimy się razem, ale tak naprawdę to moja mama jest fajna i na pewno cię nie zabierze. I ja tak popatrzyłam na to i sobie myślę, kurczę, kawał dobrej roboty zaserwowałam temu mojemu dzieciakowi, bo zainteresował się tą sytuacją, rozłożył ją w swojej niecpełna 5-letniej głowie do takiego myślenia.
Uspokoił tę małą.
Pani też tak jakby zorientowana w ogóle tą sytuacją. I tak właściwie tak się rozeszliśmy przy tej kasie. Nie? I tak pamiętam, że pomyślałam sobie, jak to dobrze, że nie jesteśmy w schemacie. że nie jesteśmy w schemacie myślenia o ludziach, o sytuacjach, że każda z nich jest zupełnie inna i tego też doświadczamy. Więc straszenie innymi ludźmi, pracodawcą, szefem, inspekcją pracy, czymkolwiek innym, jest nadal budowaniem w sobie oddawania tej odpowiedzialności za nasze życie komuś innemu.
To jest piękny przykład o tych wioskach dziecięcych, pokazujący, że dzieciaki, które są bardzo mocno doświadczone trudnymi doświadczeniami życiowymi, przy odpowiednim wsparciu mogą zbudować w sobie ogromną odporność psychiczną, ogromną odpowiedzialność wewnątrz, sterowalność. Oczywiście nie idealizuję, nie wszystkie przypadki są z tym związane, ale można.
Można, dlatego tak jak na początku naszej rozmowy trochę zaznaczyłyśmy, że zaczęcie od któregokolwiek filaru, z najdrobniejszym zdobieniem tego filara, powoduje, że wpływamy na resztę. Proszę zwrócić uwagę, że to jakby jedno z drugiego wynika. Optymizm, więc jak mam optymizm, ten swój, czyli pojawia mi się akceptacja. Jak coś akceptuję, co mam wpływ, a na co nie, to zajmuję się rzeczami, na które mam wpływ. Jak zajmuję się tymi rzeczami, na które mam wpływ, to porzucam rolę ofiary. Jak porzucam rolę ofiary, to mówię, jestem sprawcza, podejmuję decyzje. Jak podejmuję decyzje, to potrzebni mi są do tego ludzie. I wtedy pojawia się szósty filar.
Czyli?
Budowanie kontaktów. Dojmujące dla nas było to, kiedy był okres pandemii i trochę tak przewrotnie powiem, to był czas na to, żeby odnowić kontakty, których oczywiście nie wszyscy, ale których nam bardzo brakowało. To był czas na to, żeby zadzwonić do przyjaciół z Krakowa, których nie widzieliśmy od kilku lat. To był czas, kiedy my dzwoniliśmy do koleżanki z Bydgoszczy, z którą też nie widzieliśmy się parę lat. Co tam u was? Oczywiście wszyscy w lęku, bo nikt nie wiedział, co będzie. Jakby ja miałam to szczęście, że kiedy jakby wybuchła pandemia, to ja niedawno przeprowadziłam się do swojego malutkiego kwadraciku z malutkim kwadracikiem ogrodu. Więc pomyślałam sobie, że okej, dobrze, wychodzić nie można, ale przynajmniej pobędę sobie w tym domu przez jakiś czas, popatrzę na ten ogródek, być może coś tam sobie zaplanuję, być może wypuszczę pierwszy raz w życiu koty na trawę i nie zmienię tego, że jest pandemia. Nie zmienię tego, nie mam żadnego wpływu na to, kto przetrwa, kto nie przetrwa. Ale to, ile jestem w stanie zrobić dla siebie w tym czasie, którym mogłabym, mówiąc krótko, przemalkontencić, na strach. Kiedyś przypomniała mi się taka opowieść przy okazji właśnie tego. Moja prababcia pochodziła z pod Lwowa, jeszcze jak Polski nie było na mapie z tego czasu, 1902 rok, data jej urodzenia. I jakiś magiczny sposób, do końca nieznana jest ta historia w mojej rodzinie, pojawiła się w okolicach Roztocza. No, stamtąd pochodzę. I miała taką trochę bym powiedziała, taką postawę życiową, taką nie do złamania. Ona przeżyła jedną wojnę, drugą wojnę, wychowała trójkę synów, ileś tam tych dzieci też gdzieś umarło przeszła swoje, krótko mówiąc. I niezależnie od tego, co się wydarzało, jakiegoś takiego trudnego, jak ja pamiętam, byłam bardzo małym dzieckiem, cokolwiek by się nie wydarzało, coś takiego, że właściwie dzieje się, ty nie masz na to wpływu. Więc ona mówiła wtedy, jedną wojnę przeżyłam, drugą wojnę przeżyłam, to i z tym sobie poradzę. I jakby to powtarzane tak wielokrotnie w naszym domu budowało takie, że ja sobie poradzę, nie że ty sobie poradzisz, tylko ona tak jakby prowadziła ze sobą taki monolog, tak jakby siebie zabezpieczała w tym powiedzeniu. Jedną wojnę przeżyliśmy, drugą wojnę przeżyjemy, to i to przeżyjemy. Więc jakby nie miała w sobie takiej wizji katastroficznej. W związku z czym bardzo łatwo nabierała kontaktów, ponieważ te osoby, które mają taką wewnętrzną siłę, czyli tę naszą odporność, bardzo łatwo nawiązują kontakty. A jak nawiązują kontakty, to spotykają się z różnymi ludźmi. Dostają mnóstwo dobrej energii z powrotem za to, co dadzą. A jak dadzą, to pojawia się informacja za tym, że jeśli, nie wiem, jest jakaś trudność, to trzeba temu komuś się, nie wiem, w tej trudności pomóc. Tak było tam wtedy u nas na wiosce, że były sianokosy, to ponieważ moją prababcię wszyscy lubią, zresztą mam po niej imię, to nie było znaczenia, że wszyscy są zmęczeni i tak dalej. No to widzieli, że tam w którymś gospodarstwie to siano jeszcze zalega i trzeba było się zebrać. Nikt nie pytał, czy ma przyjść i pomóc, tylko jakby na bazie tych kontaktów, tej aury, którą się miało, wszyscy się po prostu skrzykiwali do tego, żeby zabezpieczyć pewne dobro. Dzisiaj to jest trochę trudniej, bo ja nie wiem, czy młodsze społeczeństwo wie nawet, co to, w jaki sposób się siano zbierało dawnych czasów, chyba że w muzeum sobie to ogarnął. Natomiast to było też budowanie więzi. Budowanie więzi, rozmowy, sposoby rozwiązywania różnych rzeczy. I dzisiaj to też trochę tak funkcjonuje, że jeśli mamy dobre kontakty i udało nam się, niczym ta pani z opowieści twojej, Moniko, że musiała się wyprowadzić, czy jakby mówiąc krótko, wyjść z tej społeczności, która ją tam przyszpilała do dołu.
Nawiązać nowe kontakty.
No to najprawdopodobniej pewne rzeczy musiała uciąć. I teraz w tym budowaniu kontaktów dla nas jest ważne to, żeby tych kontaktów nie to, że nie ucinać, bo nie chciałabym jakby nikogo zapraszać do tego, żeby uciąć kontakt, nie odzywać się i w ogóle, tylko powiedzieć, okej, ta droga to już nie jest nasza wspólna razem, każdy ma inną potrzebę, idzie w swoim kierunku. Nigdy nie wiemy, gdzie to życie nas zaprowadzi i nigdy nie wiemy, kto nam w tych sianokosach przyjdzie pomagać. Z mojego własnego doświadczenia jest tak, że w sytuacji, kiedy było trudniej, było bardzo trudno nawet. Ta pomoc przychodziła w ogóle nie z tych miejsc, z których wydawało mi się, że przyjdzie tak naprawdę. Także jakby trochę tak buddyjsko to zabrzmi, co dajesz, to co zasiejesz, to zbierzesz tak naprawdę. Dlatego też to budowanie kontaktów i takie budowanie pozytywnych kontaktów nam bardzo, bardzo pomaga w sytuacji, kiedy naprawdę potrzebujemy tej pomocy. A zwłaszcza jeśli nie chcemy oddawać walkowerem naszego życia i chcemy je mieć jakieś. I to jest to nasze cudowne planowanie przyszłości.
Z tym naszym stadem, czasami zupełnie nowym stadem, w cudzysłowie stadem, bo oczywiście żyjemy w czasach globalnej wioski i czasami po prostu zmieniamy to środowisko, poszukujemy takich swoich bliskich sobie dusz, z którymi się dobrze czujemy. Czy w tych czasach rzeczywiście jest dobra aura do tego, żeby budować taką wspólnotowość?
Odradza się to bardzo. Zauważyłam, że wśród młodych osób jest duże przywrócenie do na przykład kościoła. I jakby tworzą tam swoją społeczność, że reanimowane są takie kontakty sąsiedzkie. Ja mieszkam szczęśliwie w takim miejscu, gdzie właściwie wszyscy trochę się śmiejemy, że żyjemy jak na bułgarskich ogródkach, ponieważ jednym ogródkiem wchodzą, drugim ogródkiem wychodzą i zawsze jest ktoś, kto pilnuje tej całej czeladzi, która tam się na ogródkach właśnie pojawia. Jest wejście, ludzie tego potrzebują. Już się nasycili, dziękuję, tym, że już jesteśmy tacy indywidualni. Moja mama przyjechała do mnie wczoraj i mówi, dlaczego ty sobie nie założysz zasłon w tym pokoju? Ja mówię, mamo, ale tam jest tylko jeleń, bażant, ewentualnie lis, jak podejdzie do domu, no, ale tak bez tego, żeby cię widzieli. Mówię, mamo, tutaj tak się widzieliśmy z każdej możliwej strony. Naprawdę, wierz mi, nic się już tutaj nie wydarzy, więc jest potrzeba bycia w kontakcie. Proszę, pamiętajmy, że największą karą dla człowieka to była kara odosobnienia. My jesteśmy istotą społeczną, jak pisał Aronson, że my lepiej, gorzej, ale żyjemy, jesteśmy stadni, że tak to ujmę. W związku z czym nawet najgorszy kontakt, i to jest, na to trzeba uważać, nawet najgorszy kontakt jest lepszy niż żaden. I w sytuacjach przemocowych często już jest tylko ten zły kontakt,
Bo jest izolacja.
Bo jest izolacja, tak. I utrzymywana jest ta izolacja po to, żeby ta ofiara jakby się stamtąd nie wydostała. Stąd też nie penalizujmy zawsze ofiary, że ona nic ze sobą nie robi. Ona jest już uwikłana w taki sposób, że tam się już naprawdę nie da nic zrobić. Ona walczy o oddech, a nie o to, żeby się wydostać. Więc
jeśli są te kontakty i te prawdziwe kontakty, te prawdziwe relacje, to w tych relacjach się rozmawia. I nagle można usłyszeć, co się czuje w związku z tą czy inną sytuacją. Mhm. Można usłyszeć, jaki jest oddźwięk, jak to ktoś bliski nam widzi, a widzi czasem zupełnie inaczej. Czasem mówi, halo, zapal tu świeczkę albo latarnię i podświetl to, bo chyba niewyraźnie widzisz. I właśnie temu też służą te kontakty. Mówiłaś o tym, że doświadczyłaś tego, ja też doświadczyłam tego, że w sytuacjach trudnych ta pomoc przychodziła z nieoczekiwanych miejsc, czasem z oczekiwanych, ale z taką siłą, że aż ciarki po prostu pojawiały się na całym ciele. I to jest niesamowite doświadczenie.
Dlatego, że jesteśmy też ludzcy i to, co w budowaniu kontaktów jest bardzo istotne, to naprawdę w jaki sposób się wypowiadamy. Czasem jest tak, że nawykowo mamy tak potworne błędy w komunikacji, które od razu dystansują drugą stronę. Nie mamy złych intencji, ale mówimy, ty to jednak, nie wiem, co tam, no głupia zrobiłaś. Nie? No, okej, no dobra, czuję, że to jest informacja zwrotna, dla mnie, że powinnam zrobić inaczej. No niemniej jednak komunikat jest zagrażający, agresywny, w związku z czym wzbudza we mnie jakąś taką potrzebę obronienia się, wytłumaczenia, zrobienia czegoś, więc ja się śmieję, że warsztaty z komunikacji powinien przejść każdy w ramach egzaminu dojrzałości. Wtedy ten świat byłby po prostu łatwiejszy i lepszy i milszy, więc zapraszam do tego, żeby w ogóle mówić o sobie, tak? Że mówię, wiesz co, źle się czuję z tym, że powiedziałaś, czy powiedziałaś mi w ten sposób. Trochę miałam poczucie, że to niesprawiedliwe. Gdybyś mi następnym razem mogła to powiedzieć, na przykład nie na forum, w zespole, ale tak indywidualnie, to będę ci bardzo wdzięczna, prawda? Czyli znowu w tych kontaktach, to nie jest tak, że te kontakty zawsze są piękne, wspaniałe i cudowne, bo różnych ludzi mamy dookoła. Czasem my wzbudzamy jakieś trudniejsze sytuacje, czasem inni nie mamy na to wpływu, więc w tych kontaktach ta nasza komunikacja prawidłowa wiele nam zabezpiecza.
To co powiedziałaś o tym, gdyby te warsztaty z komunikacji były, choćby w szkołach, przypomina mi się wielokrotnie powtarzana sentencja w tym programie, że bardzo, ale to bardzo przydałyby się warsztaty dotyczące emocji, naszych emocji w szkołach. O wiele łatwiej by nam się żyło, funkcjonowało, gdybyśmy jako już dzieci byli uczeni w szkole chociażby na temat tego, jak ważny jest kontakt z samym sobą, emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego świadomie powtarzam to może za często w tym programie, ale też państwo psycholodzy o tym wielokrotnie mówią, że nigdy dość o tym, nigdy dość o emocjach, o kontakcie ze sobą, o uważności, o czuciu siebie, innych i że to jest bardzo ważne. Kiedyś miałam tu warsztaty z młodzieżą w radiu, to kilka lat temu, i powiedziałam o emocjach, o programie, który za chwilę będę nagrywać związanym z emocjami. Nie, my nie chcemy słuchać o emocjach. Emocje to psychiatryk. Więc no, te parę lat temu jeszcze były takie skojarzenia. Może to się zmienia. Dużo też pandemia dała nam nie tylko kontaktu z innymi, ale kontaktu z samym sobą, bo zostaliśmy zatrzymani. Tak. I to była ogromna szansa, żeby się skonfrontować z samym sobą, z relacjami, które tworzymy. Doświadczasz tego w swojej pracy, że wiele osób właśnie tak poczuło? Ten kontakt z samym sobą?
Bardziej doświadczam tego, że poczuli kontakt ze swoimi bliskimi. A tutaj pojawiły się różne sytuacje takie, gdzie okazało się, że jednak nie potrafią ze sobą rozmawiać, jak są na tej samej przestrzeni. Że każdy ma, że tak naprawdę, ja pamiętam na warsztatach w ogóle, to było jakieś szkolenie menedżerskie i tak jakiś, zawsze się zaczyna te warsztaty od jakiegoś takiego względnie przyjemnego tematu. No i pamiętam, że rozpoczęłam warsztaty takim pytaniem, twój ostatni sukces, taki sukces, którym możesz się podzielić. No i pan powiedział tak, nigdy nigdy bym nie przypuszczał, nigdy, że moja córka będzie chciała grać w piłkę nożną. Dowiedziałem się o tym w pandemii. Minąłem się z nią przez 4 lata, ponieważ miała już swoje tam chyba z 17 lat wtedy, ponieważ miała swój czas, chodziła na tę piłkę, ja tam wiedziałem, że ona gdzieś chodzi, nie miałem bladego pojęcia, że ona jest tak zafascynowana piłką nożną, że w ogóle jest w jakiejś drużynie. Mówi, otworzyło mi to oczy, jak bardzo nie wiedziałem, nie umiałem być blisko, jak ile rzeczy straciłem. Więc tego rodzaju refleksja pojawiła się po tym, jak miał szansę po prostu pracować z domu, bo pracował z domu, taka formuła tej pracy jego była. I mówi, ja zobaczyłem ten dom od środka, ja już wiem, o co chodziło mojej żonie, jak chciała, żebym przykręcił jej klamkę do tam jakiegoś pokoju gospodarczego. I dlaczego ona mi tak po prostu wierciła dziurę w brzuchu? A on mówił, że jak niosła pranie, to musiała to odstawiać, przestawiać, otwierać, ta klamka wypadała, ona się denerwowała i tak dalej. I mówi, już rozumiem, dlaczego myła mi głowę o przysłowiową klamkę.
Rozmawiamy ci o odporności psychicznej. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, teraz chwila przerwy.